Kiedy ostatnim razem mieliśmy przyjemność rozmawiać w audycji Doktor Zwierzak, mówiliśmy o kleszczach. No, są to tacy pasażerowie na gapę, którzy pasożytują na nas, na ludziach, na zwierzętach, często wywołując różnego rodzaju choroby. I dalej będziemy kontynuować temat takich nieprzyjemnych organizmów, pasożytów. I tutaj moje pytanie, w jaki sposób one zagrażają naszym zwierzętom?
Dziękuję pani redaktor za ponowne zaproszenie i cieszę się, że możemy kontynuować ten problem dotyczący zdrowia naszych pupili, zarówno psów, jak i w sumie też i kotów, bo o nich nie możemy zapominać. Jeżeli chodzi o pasożyty, to muszę powiedzieć, że jest to jeden z trzech czynników zakaźnych, szeroko pojętych, o których mówimy. Często mamy na myśli wirusy, bakterie. Czasami też mówimy o chorobach tła grzybiczego. No i jest ta grupa pasożytów. To organizmy, które mieszczą się w takiej randze taksonomicznej od pierwotniaków aż po helminty. Tutaj tym terminem określamy robaki wyższe, jakimi są przywry, tasiemce oraz nicienie. No ale też to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, ektopasożyty, czyli tutaj mówimy często o stawonogach, o owadach, czy też pajęczakach. Mam na myśli przede wszystkim kleszcze, komary, pchły, ale także mówimy o świerzbowcach czy nużeńcach. To wszystko jest problematyka związana z parazytologią weterynaryjną, a więc nauką zajmującą się pasożytami zwierząt.
Czy możemy w ogóle wyróżnić, które pasożyty są najczęstsze? Czy nie
tak,
da się tak w ogóle?
Prowadzimy takie badania dotyczące częstości występowania poszczególnych pasożytów. Myślę, że dla większości słuchaczy słowo pasożyt kojarzy się przede wszystkim z inwazjami przewodu pokarmowego, a więc tymi pasożytami, które możemy makroskopowo zobaczyć, glisty, tasiemce. Pod względem częstotliwości występowania jednak na dzień dzisiejszy dominują inwazje pierwotniaków. I wśród tych pierwotniaków, takich można powiedzieć, że numer jeden występujących w przewodzie pokarmowym, to zdecydowanie będą pierwotniaki z rodzaju Giardia. I tutaj jest gatunek Giardia intestinalis, czy też Lambria, inaczej określana. Jest to pasożyt, który powoduje biegunki, zaburzenia funkcjonalności przewodu pokarmowego. No ale mamy też wiosnę, dopiero co mówiliśmy o chorobach odkleszczowych. Możemy też zapominać o kolejnej chorobie pierwotniaczej, tym razem w innej lokalizacji w organizmie, w układzie krwionośnym, w krwinkach czerwonych, mam na myśli tutaj babesię i babesiozę psów. Pod względem częstotliwości występowania na dzień dzisiejszy dominują inwazje pierwotniaków. Inwazje robaków, takich jak glisty, dalej są powszechnie występujące. To jest problem przede wszystkim zwierząt młodych do roku czasu. Ale no, musimy pamiętać jako właściciele, że tym niekwestionowanym numerem jeden na dzień dzisiejszy są właśnie problemy związane z inwazjami pasożytów, którymi są pierwotniaki. Podkreślę jedną rzecz. Powszechnie wśród nas właścicieli, bo też jestem właścicielem psa, jest takie przekonanie, że swoje zwierzę regularnie zabezpieczam, odrobaczam swoje zwierzę, w związku z powyższym nie powinno ono mieć pasożytów. Chciałbym jako parazytolog napomknąć rzecz, która jest być może niezbyt popularna i nierozpowszechnioną wiedzą wśród właścicieli, mianowicie profilaktyka, szeroko pojęta profilaktyka przeciwpasożytnicza psów i kotów jest skoncentrowana na zwalczaniu inwazji helmintów, a więc właśnie tasiemców, przywr czy nicieni, natomiast w żaden sposób nie zabezpieczamy swoich zwierząt przed inwazjami pierwotniaków jelitowych, jeżeli chodzi o te pierwotniaki jak babesia, czy ewentualnie inne przenoszone przez komary lub ewentualnie przez kleszcze, to w takim przypadku mamy te zabezpieczenie przeciwko właśnie ektopasożytom. Ale generalnie rzecz biorąc, te inwazje pierwotniacze są dominujące z tego powodu, że właściwie nie stosujemy profilaktyki, nie mamy profilaktyki. Leczymy te inwazje, rozpoznajemy je, natomiast nie zapobiegamy im.
A czy to oznacza, że w ogóle nie możemy w żaden sposób zabezpieczyć naszych zwierząt przed właśnie tymi pasożytami i pierwotniakami?
Najrozsądniej jest generalnie rzecz biorąc regularnie badać zwierzęta. W momencie, kiedy je regularnie badamy, wiemy, czego możemy się spodziewać. Oczywiście jest to trochę trudne z tego powodu, że podobnie jak w przypadku ludzi, raczej właściciele nie wybierają się zwierzęciem zdrowym, gdzie nic nie dolega klinicznie, chyba że jest to sytuacja związana z kalendarzem szczepień, czy ewentualnie właśnie profilaktyką przeciwpasożytniczą. Natomiast z punktu widzenia inwazjologicznego, inwazje pierwotniaków najłatwiej zapobiegać w bardzo prosty sposób, dbając o czystość środowiska. Pamiętajmy, że my jako lekarze weterynarii zabezpieczamy zwierzęta, czyli eliminujemy problem w zwierzętach. Jakby można powiedzieć, inwazje ograniczamy na poziomie żywiciela. Przez to też zabezpieczamy teren, środowisko, bo zwierzęta, które nie są zarażone, nie wydalają wraz z odchodami pasożytów, ale też część zwierząt, które jest niezabezpieczone regularnie lub ewentualnie mamy zwierzęta wolno żyjące, tutaj mam na myśli lisy, ich populacja w mieście czy w okolicach miasta jest całkiem spora. Mamy też w końcu koty, nie chcę powiedzieć, że wolno żyjące, ale te dzikie, które powszechnie, myślę, że każdy z nas obserwuje.
Tak, one są w tkance miasta też już, prawda?
Dokładnie. I one stanowią ten rezerwuar problemów związanych związanych nie tylko z pasożytami, ale generalnie epidemiologiczny. W związku z powyższym, jeżeli my jako właściciele będziemy sprzątali po swoich czworonożnych przyjacielach, mamy szansę na ograniczenie skażenia środowiska formami inwazyjnymi pasożytów, konsekwencją czego skutki obecności naszych zwierząt w środowisku, nawet na spacerze, na codziennym wyjściu, będą o wiele mniejsze. Oczywiście nikt z nas nie lubi widoku odchodów zwierząt na trawniku, to jest widok, myślę, że niepożądany przez każdego z nas. Osobną sprawą jest wdepnięcie.
Tak, szczególnie po ciemku, prawda?
Tak, w tą przysłowiową kupę, zarówno przez właściciela, ale także przez czworonoga. Następnie przeniesienie tych odchodów na choćby na sierści do środowiska domowego, do najbliższego środowiska domowego, bo nie zapominajmy, że część właścicieli ma bardzo bliski kontakt ze swoimi zwierzętami, co więcej wpuszcza je często do swoich łóżek, na kanapy, do samochodów. A więc jest to też realne zagrożenie zdrowia nie tylko zwierząt, ale także i nas właścicieli. Blisko 60% pasożytów występujących u psów i kotów stanowi realne zagrożenie zdrowia człowieka. To także problem nasz, a więc pamiętajmy, że profilaktyka przeciwpasożytnicza psów i kotów to jest także dbanie o nas jako społeczeństwo, a sprzątanie po swoich zwierzętach nie jest tylko i wyłącznie obowiązkiem czyszczenia środowiska, ale to także jest sposób zapobiegania chorobom pasożytniczym u zwierząt i u ludzi.
Dlatego z tego miejsca gorąco apelujemy do naszych słuchaczy, żeby
dbali o to. Jest to nasze wspólne dobro.
Tak, tak, tak. Dobrze, czyli właśnie tutaj pan wspominał, że no nie da się jakby zabezpieczyć zwierząt przed tym, da się to wyleczyć i badać. A właśnie co możemy zbadać, żeby sprawdzić faktycznie, czy nasze zwierzę jest zarażone po prostu takimi pierwotniakami? Czy to w kale, w moczu, czy we krwi wyjdzie nam?
Doprecyzuję tylko, że w przypadku zabezpieczenia oczywiście profilaktycznie podawane są preparaty, które mają działanie, tak jak wcześniej wspomniałem, na te robaki, które my powszechnie jako społeczeństwo rozumiemy, czyli właśnie tasiemce, glisty. Tutaj profilaktyka jest, ona całkiem dobrze jest opisana, funkcjonuje. Myślę, że lekarze pierwszego kontaktu, weterynarii najczęściej też wspominają o tym obowiązku, muszę powiedzieć, odrobaczenia, związanego z kalendarzem szczepień, bo zawsze jest układ następujący. Najpierw odrobaczamy zwierzę, potem je szczepimy, bo pamiętajmy, że pasożyty oprócz tego, że tutaj powiem w cudzysłowie, ale jest tym trochę prawdy, obkradają nas z substancji odżywczych, z sił witalnych, szeroko pojętych, to także pasożyty obniżają naszą odporność na co dzień. Nie tylko naszą, ale także i zwierząt. Konsekwencją czego szczepienia mogą być nieskuteczne, ale też możemy mieć powikłania po szczepieniach, takich profilaktycznych. Natomiast wracając do tego pytania, które padło, jeżeli chodzi o sposoby badania i jest to też element profilaktyki, to muszę powiedzieć, że najprostsza rzecz, o której myślę, że coraz więcej właścicieli wie, pamięta, ma przypominane przez lekarzy weterynarii, czyli regularne badanie kału. Jako parazdolog podkreślam, że okej, mamy kalendarz odrobaczania, natomiast wszystkie środowiska parazdologiczne, a więc osób zajmujących się zawodowo pasożytami, podkreślają, że niekoniecznie za każdym razem musimy, tutaj też użyję takiego przenośnego sformułowania, w ciemno odrobaczać zwierzaka, bo może się okazać, że akurat w tym momencie nie ma on problemu pasożytniczego i możemy ominąć pojedynczą dawkę leków. Przypomnę też, że te leki nie są naturalne. Znaczy mamy tutaj naturalne leki dostępne w takim handlu ogólnym. Natomiast te substancje, którymi posługujemy się my jako lekarze, są to leki, są to substancje chemiczne, które no co tu dużo mówić, one są bezpieczne, natomiast nie pozostają obojętne dla organizmu, szczególnie dla organizmów osłabionych, młodych, ale też tych zwierząt senioralnych w starszym wieku, gdzie bardzo często funkcjonalność narządów wewnętrznych, jak wątroba czy trzustka, jest już na niższym poziomie niż w przypadku zwierząt w pełnej kondycji, w takim, można powiedzieć, sile wieku. Dlatego też podczas badania parazdologicznego kału lekarz weterynarii jest w stanie określić, czy dane zwierzę potrzebuje środka odrobaczającego, czy też nie. Może dobrać ten środek, on będzie środkiem celowanym, bo wspomnę, że część preparatów to są preparaty wieloskładnikowe, a więc możemy ograniczyć liczbę tych składników czynnych do tylko i wyłącznie tego, który jest nam potrzebny w konkretnym przypadku. Podkreślę też rzecz, która no dosyć powszechnie jest znana, jeżeli chodzi o użycie antybiotyków. Ja tu zawsze przytaczam taki przykład, że zasadniczo raczej nikt z nas nie używa antybiotyków profilaktycznie. Idzie sezon grypy, w związku z powyższym zacznę łykać przez tydzień czasu antybiotyki. Raczej jest to pomysł, można powiedzieć, że dosyć abstrakcyjny. Takie samo podejście, można powiedzieć, że powinno funkcjonować w przypadku leków przeciwpasożytniczych, bo jakby nie patrzeć, tutaj główna różnica to jest różnica w skali. W tym przypadku antybiotyków walczymy z bakteriami, w przypadku leków przeciwpasożytniczych walczymy z pasożytami. I konsekwencją czego taka ogólna dostępność, bo też wspomnę, że szereg tych preparatów jest dostępnych w handlu ogólnym, w sklepach zoologicznych, w internecie, więc właściciele mogą zaopatrzyć się w te środki przeciwpasożytnicze i podawać na własną rękę, ale konsekwencją może być lekooporność. I o tej lekooporności w przypadku pasożytów bardzo rzadko wspomina się. Natomiast czasami obserwujemy jej skutki, czyli można powiedzieć, że ktoś podaje preparaty przeciwpasożytnicze ten sam od kilku miesięcy, od kilku lat, ale w pewnym momencie obserwuje, że zasadniczo zwierzę wydala te pasożyty z siebie, że ma problem z pasożytami, że dany środek przestał działać. I jest to rzecz normalna, która zdarza się w medycynie weterynaryjnej. Natomiast no, warto, abyśmy jako właściciele mieli tą świadomość, że jeżeli jest możliwość zbadania, to możemy zbadać zwierzę i podjąć decyzję, czy odrobaczamy, czy nie, dobrać środek do odrobaczenia, ale co więcej, po odrobaczeniu możemy, badając kał w badaniu kontrolnym, sprawdzić, czy nasze odrobaczenie było skuteczne. Bo też miejmy świadomość tego, że najlepsze środki, które mamy na rynku, nigdy nie będą w 100% eliminowały wszystkich inwazji. Te preparaty mają swoje działanie dosyć dobre, szerokie spektrum, a także bezpieczeństwo, no ale pamiętajmy o tym, że po jakimś czasie trafi się szczep, czy też typ pasożyta, który będzie oporny na dany preparat, no i wtedy musimy pomyśleć o zmianie środka odrobaczającego.